kontynuujemy nasze rozmowy niedokończone sprzed północy. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Temat przewodni to prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Telefony do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56, telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 00 48 56 lub ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Odbieramy pierwszy telefon po północy. Bardzo proszę, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krystyna z Warszawy. Jestem dobrą specjalistką do nauki języka angielskiego, a grozi mnie bezdomność, bo nie mam pracy. Chciałam powiedzieć, że Polska w budowie, jest to hasło dobre i prokuratura i sąd mieli możliwość pogodzenia Polski ze sobą. Trzeba byłoby dodać tylko w budowie bałaganu. Dlaczego? Gdyby mieli zwyczaj zaglądania do słowników, do encyklopedii, to by przeczytali na przykład w słowniku języków obcych, co to znaczy bałagan. Między innymi znaczy to również stragany handlowe, a także baraki. Bo przecież powiększanie ludzi bezdomnych to jest, że pobudowano więcej baraków. I chciałabym się dowiedzieć, ile baraków przybyło za czasów właśnie rządów PO. Czyli Polska w budowie bałaganu, byłoby to pogodzenie wszystkich stron. I nie należy wyznaczać przez sąd kary dla osoby, która napisała, powiedziała, że Polska w bałaganie, tylko należało, rolą sądu było, żeby właściwie do tej sprawy podeszli, a nie od razu rzucali się na karanie. Powtarzam, proszę zajrzeć do słownika języków obcych i tam pisze, że bałagan to była też buda jarmarczna. Dosłownie oznacza również bałagan wysokie domy, izba na górze, balkon. Także bezład, nieporządek, a także dawna budowla, dawne budowle teatralne, a także, jak powiedziałam, oznacza też baraki i budy straganiarskie. Szczęść Boże. Dobranoc.
Dobranoc, Pani Krystyno. Panie profesorze.
No nie wiem, jak skomentować wypowiedź Pani Krystyny. Rozumiem, że jej ocena tej rzeczywistości jest taka dramatyczna ze względu też na jej sytuację życiową i sytuację życiową wielu ludzi, którzy są bez pracy i grozi im bezdomność. No a to hasło Polska w budowie czy Polska Zielona Wyspa, no jak widać, nie dla wszystkich jest adekwatne i absolutnie nie pomaga im w ich sytuacji życiowej i właśnie ta propaganda rozbiega się z rzeczywistością. No to tyle, co mogę jak gdyby w dwóch słowach skomentować.
Kolejny telefon, Radio Maryja. Halo. Bardzo proszę, halo.
Dobry.
Dobry wieczór. Kto do nas telefonuje?
Nieznajomy, widzicie. Chciałbym pozdrowić bardzo.
No, dziękujemy za pozdrowienia. Trzymajmy się tematu. Pozdrawiamy również pana. Czas pozdrowienia 15.30 na antenie Radia Maryja. Halo.
Dobry wieczór. Szczęść
Dobry wieczór.
Boże.
Szczęść Boże.
Ja mówi Wanda z północy Polski. Chciałam powiedzieć tak, panie profesorze, jak można oczekiwać od premiera, że w czasie naszej prezydencji w Unii zasiądzie do stołu i załatwi coś dla Polski, skoro polskość to nienormalność. I bardziej mu zależy na tym, żeby wtopić Polskę, tak mi się wydaje, że żeby bardziej mu zależy na tym, żeby wtopić Polskę w Rzeszę, gdzie przecież wszystkie mapy pokazują to, co pokazują, prawda, nasze ziemie, to są ciągle ziemie niemieckie. I teraz chciałam jeszcze pana zapytać, żeby pan nam przypomniał, który to polityk niemiecki powiedział: nie drażnijcie ofiary, która sama pcha się nam w łapy. Który to powiedział polityk? Jakie plany wobec Polski miała Unia Europejska, to próbował nas przed tym przestrzec Karl Bedermann. Myśmy go nie posłuchali. I ja mam nadzieję, że Karl Bedermann nie stracił tych resztek sympatii do Polaków. Ja go bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli nas słyszy. No i jeszcze ostatnie zdanie. Środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu w Polsce to są środki masowego rażenia. Jest to po prostu, to jest po prostu walka z Polakami poprzez te środki, szczególnie w kabaretach, gdzie się wyśmiewa absolutnie wszystko i zabija się duszę Polaków. Szczęść Boże, dobranoc.
Dobranoc.
Znaczy, ja nie pamiętam, kto tego typu słów użył. Jeśli bierzemy pod uwagę tą pewną relację Polski do Niemiec, bo pani ten problem poruszyła, to może to nie wygląda tak brutalnie jak kiedyś. Natomiast rzeczywiście jest ten problem takiej obrony interesów czy definiowania tych interesów na sposób, byśmy powiedzieli, alternatywny, tak, z celami typowo polskimi. Jest to sytuacja trudna, bo pamiętajmy, że w Europie w ogóle jest w tej chwili potężny problem, jeśli bierzemy pod uwagę ten kryzys finansowy, i nie tylko Polska, jak gdyby wpisuje się w ten kontekst polityki niemieckiej, ale cały szereg różnych krajów. W tym sensie bardzo trudno jest znaleźć takich mocnych sojuszników, bo tradycyjny sojusznik Polski, można powiedzieć Francja, układa się z Berlinem w tym takim tandemie zarządzającym Unią. A więc sytuacja nie jest tak prosta, jakbyśmy tego chcieli, no ale oczywiście nawet w tych złożonej sytuacji można jakiś interes tutaj w środkowej Europie ugrywać, szczególnie kiedy, tak jak mówiliśmy w pierwszej części audycji, taki kraj jak Węgry próbuje stawać tak na własnych nogach i dźwigać się z tej spirali zadłużeń, bo ta spirala zadłużeń absolutnie kraje uzależnia i sprowadza je właśnie do parteru.
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam do audycji.
Jesteśmy na antenie, kogo witamy?
Barbara z Pomorza. Akurat przed chwilą padło pytanie, kto wypowiedział słowa nie drażnić ofiary. Akurat mam, nie wiem, już pożółkły trochę wycinek z naszego dziennika z 2003 roku, przed naszym wejściem do Unii Europejskiej. I tutaj tak, Pomorze, Prusy Wschodnie, Śląsk, Sudety, Królewiec, Gdańsk i Wrocław są częścią naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego. Ale te tereny w świetle prawa międzynarodowego nie należą do naszego państwa. Polska, Czechy, Węgry są dzisiaj członkami sojuszu. Niedługo te kraje w połączeniu z Unią otworzą naszym dzieciom i wnukom możliwość powrotu na te ziemie w ramach swobodnego osiedlania się tam, skąd pochodzą ich rodzice i dziadkowie, i będą mogli już bez przeszkód angażować się w życie polityczne, społeczne i gospodarcze. Nie drażnijcie ofiary, która sama pcha się w nasze ręce. Zawierzcie mojej metodzie, ja wam dostarczę wschodnie landy tak, że dzisiejsi administratorzy, Polacy, będą nam jeszcze wdzięczni, że zostaną Europejczykami. tak z rozbrajającą szczerością uspokajał na spotkaniu 3 września 2000 roku swoich pobratyńców, ziomków, kanclerz niemiecki Gerhard Schröder, gdy upominali się o ziemię za Odrą. Czasy się zmieniają. Bismarckowska polityka krwią i żelazem dzisiaj trochę trąci myszką, a metoda obecnego kanclerza jest prosta. Czekać cierpliwie i ufać w moc prawa, oczywiście unijnego. Dziękuję bardzo. Właściwie chyba komentarza chyba nie trzeba. Tutaj jest jeszcze tylko tak na zakończenie tego felietoniku, już całego nie będę czytać. To było na tej ostatniej stronie Eurokołchoźnik. Cóż, wyszło, jeśli chodzi o te plany, aha, bo tutaj jeszcze są słowa pana Oleksego. Fakt, że na Malcie przeważyły argumenty zwolenników wejścia do Unii Europejskiej, świadczy o tym, że wybierali oni dobre argumenty. Trafili do obaw i wyobrażeń zwykłych ludzi. Jest to naukę, by dyskusję toczyć nie tak w ogóle, ale pod osiągnięcie określonych przekonań w społeczeństwie. Wyszło mu może niechcący, ale toczenie dyskusji pod osiągnięcie określonych przekonań to czysta manipulacja, którą, jak widać, stary PRL-owski wyjadacz po prostu ma we krwi. A kanclerz każe cierpliwie czekać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Barbaro, pan profesor.
No, pani Barbara chyba znalazła ten cytat. Ja dokładnie go nie znałem, nawet nie znam jego oryginału. Znaczy, tutaj pojawia się ten problem, który gdzieś tam się w tym tekście został odczytany jako tak zwany problem swobodnego osiedlania się w Unii. Czy problem jest o tyle mniej może aktualny ze względu na to, że tak Niemcy, jak i wiele krajów europejskich, w tym Polska, przeżywa taki poważny kryzys demograficzny, a więc te tradycyjne takie elementy ekspansji i osiedlania na terenach polskich, no po prostu z tego powodu nie za bardzo są realne. Natomiast cały szereg rzeczy dotyczy nas w kwestii tak zwanych podporządkowania ekonomicznego. Chociaż trzeba też powiedzieć uczciwie, że sama idea jednoczenia się Europy nie jest ideą niesłuszną w sytuacji, powiedzmy, zglobalizowanego świata. Pytanie jest o metodę tego jednoczenia i pytanie jest o dominację jednego państwa, jednego narodu nad drugim. I tutaj historia powinna nas uczyć, że tu też jest cały szereg zagrożeń i trzeba być czujnym, ażeby się nie dać jak gdyby podporządkować, ażeby realizować też swój interes.
23 minuty po północy. Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Janina z Warszawy. Chciałam tylko to nadmienić, że po wyborach w 2008 roku, w pół roku po wyborach, byłam z mężem nad morzem, dokładnie w Jastarni, i każdego ranka szłam do kościoła na 7:00. Po 7:00 wychodziłam, prawda, znaczy z tym, że idąc, kupowałam nasz dziennik w kiosku. Po wyjściu z kiosku patrzę, stoi chłopak, sprzedaje owoce. Pomyślałam, kupię trochę owoców. 2 czy 3 osoby były. Podeszłam, rozmowa na temat polityczny. I w pewnym momencie chłopak, to młody chłopak, sprzedawał. I tak palcem pokiwał, mówi, no, Polacy wybrali Niemca. On wam pokaże. No wiemy, o kim mowa. I spytałam jego, czy pan by głośno o tym powiedział i coś by powiedział. Co też pani mówi? Zaraz bym ja nie żył i cała moja rodzina. I to nikt o tym nie mówi. Swego czasu tylko było podane, że dziadek był w Wehrmachcie. Drugi przypadek. W połowie lat 90. 80. byłam w Ziemi Świętej i przy zwiedzaniu spytałam właśnie, czy obcy zasiadają w parlamencie żydowskim. No, pani, która oprowadzała nas, inaczej Żydówka z Krakowa, mówi, co też pani, jak mogą obcy zasiadać? Do myślenia dla Polaków. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mi się trudno ustosunkowywać do pani takich osobistych doświadczeń. Jesteśmy w tej tematyce. Tematem audycji jest ta polska prezydencja. Tu pani jak gdyby pewne takie swoje doświadczenia życiowe pokazała, więc jak gdyby trudno mi jest się jakoś do tego ustosunkowywać.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo. Jesteśmy na antenie, kogo witamy.
Tak, Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Stanisław z Dębicy. Serdecznie pozdrawiam pana profesora. Myśmy się spotkali kilka razy w Dębicy, w Rzeszowie w czasie kampanii wyborczych. Ja byłem członkiem Ligi Polskiej Rodzin, pełnomocnik zarządu tutaj powiatowego. Prosiłbym pana profesora, żeby pan profesor ocenił rolę Ligi Polskich Rodzin w działaniu przeciwko przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a później rolę Ligi Polskich Rodzin przy podpisywaniu przez świętej pamięci pana profesora Lecha Kaczyńskiego, traktatu lizbońskiego. Jak teraz z perspektywy czasu pan profesor ocenia działania tej organizacji? Bo wiadomo, o niej się w tej chwili nic nie mówi. Uważam, że odegrała ogromną rolę. Została wyeliminowana. To wszystko. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam pana profesora.
Znaczy tak, no to też nie jest jak gdyby wprost na temat, natomiast no w kilku słowach postaram się skomentować. Rzeczywiście Liga Polskich Rodzin funkcjonowała na scenie politycznej i rzeczywiście miała taki krytyczny stosunek do Unii Europejskiej, a w szczególności do tej integracji na tamtych warunkach. Rzeczywiście odegrała pewną rolę, znaczy tutaj pozytywną. No były też spore błędy, jeśli bierzemy pod uwagę sposób zarządzania tą organizacją. Ona zniknęła ze sceny politycznej, ale rzeczywiście te cele, które definiowała programowe w wielu tych aspektach życia publicznego, również tej polityki zagranicznej, te cele wypływały z pewnej tradycji narodowej, to gdzieś nawiązanie do tradycji narodowej demokracji z okresu międzywojennego i no, trzeba uczciwie powiedzieć, że wiele z tych celów było słusznych, natomiast jej zniknięcie ze sceny politycznej miało różnorakie uwarunkowania, no również takie związane z pewnymi błędami w zarządzaniu tą strukturą, już pomijam tam dokładnie jakie, ale one się pojawiały dosyć wyraźnie.
Naszym gościem w dniu dzisiejszym jest profesor Mieczysław Ryba. Przypomnijmy, że rozmawiamy o prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Parlamencie Europejskim. To takie zatrzymanie się w wypowiedzi tego tematu wynika z faktu, że wiele osób pyta, czy te dwa miesiące, które minęły od 1 lipca, rzeczywiście ukazują, czy są świadectwem tego, że to właśnie Polska ma coś do powiedzenia w Unii Europejskiej, nad tym w jakiś szczególny sposób się zastanawiamy i zechciejmy w ten sposób też formułować nasze pytania i w tych sprawach telefonować. Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy.
Prosimy, Panie Andrzeju.
Ja w sprawie tej 2 miesięcy prezydencji w Unii, że moim zdaniem to ja mam takie 2 postulaty, bo które mógłby premier naszego państwa rozstrzygnąć wreszcie na, czyli za to pierwsze w płaszczyźnie historycznej zamknąć temat polskich obozów koncentracyjnych. Jest dobra okazja, żeby uświadomić narodom Europy i świata ten kłamstwo. A drugi temat, poza rolnictwem tak ważnym, istotnym, to jeszcze gospodarka morska. Mamy ponad 520 km wybrzeża, a ta gospodarka nasza jakaś jest tłamszona przez duńską, holenderską, skandynawską, niewiele szans na dalszy rozwój. Dlaczego takich aspektów też, takie aspekty nie są podejmowane podczas tej prezydencji? No, na zasadzie tam jest oczywiście, tam się nic nie dzieje, więcej parę milionów wydane na jakieś zabawy, rauty, etc. Natomiast żadnego lobbingu na rzecz Polski tam się nie prowadzi. No a takie mam 2 postulaty, ten ciągły kłamstwo z tymi polskimi obozami koncentracyjnymi z czasów wojny, no i ten gospodarka morska. No, oczywiście rolnictwo tak samo różnie ważne. To tyle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Andrzeju.
No myśmy tutaj mówili w pierwszej części audycji, że rzeczywiście jakieś priorytety trzeba by wybrać. Oczywiście zawęzić je możliwie wąsko, bo pamiętajmy o tym, że przez te pół roku nic wiele szerokiego się nie da zrealizować. A pan tu wskazał te elementy polityki historycznej. Rzeczywiście one mogłyby funkcjonować, bo pamiętajmy o tym, że o ile nazwiemy tę taką prezydencję mianem pewnego przywództwa, tak powiedzmy symbolicznego czy organizacyjnego, no w sferze polityki historycznej można by było parę rzeczy zrobić. Czy to będzie gospodarka morska, czy to będzie gospodarka rolna, to już zawsze można się spierać, jakie akcenty i co chciałoby się konkretnie w tym obszarze osiągnąć, czy zwiększyć kwoty połowów, czy zwiększyć kwoty, nie wiem, mleczne, czy dotacje wyrównać do rolnictwa, to zawsze można by te cele postawić. Problem jest taki, że rzeczywiście, no owszem, było lato, tak jak ojciec powiedział, od lipca do teraz no minęło 2 miesiące, ale pamiętajmy o tym, że w Europie działo się w tym czasie bardzo dużo, bardzo ważne decyzje są podejmowane, naturalnie dotyczące przede wszystkim strefy euro, ale zupełnie poza nami. Przy tej okazji, jak gdyby istnieje też takie niebezpieczeństwo, że w ogóle niczego ważnego, istotnego, co dotyczącego naszych interesów się nie podejmie. Natomiast Unia w tej chwili jak gdyby rozgrywa za pośrednictwem tych 2 wielkich podmiotów to, co zwiemy wielkim kryzysem finansowym, wielkim kryzysem waluty euro i będzie się starała jak gdyby ratować przed totalną degrengoladą. Natomiast kwestia jest taka, bo rzeczywiście może być taka sytuacja, że ze względu na kryzys, który tam nastał, praktycznie nie będą jakieś istotne decyzje podejmowane. Natomiast jest inna rzecz, że ta aktywność polskiej polityki zagranicznej, czyli na przykład pokazanie to, co my na arenie międzynarodowej, jaką twarz chcemy zaprezentować, ja przypomnę, to chociażby zaangażowanie samego ministra spraw zagranicznych w to, ażeby jakąś notą do Watykanu uciszyć wypowiedzi ojca, to, ażeby wejść w jakąś debatę historyczną, ale nie w tym kontekście, o którym ojciec, o którym pan mówił, mianowicie no, te polskie obozy koncentracyjne. Owszem, to jest ta polska dyplomacja jakoś stara się wyciszać, ale jeśli bierzemy pod uwagę, jak to wygląda w świecie i co obserwujemy w mediach światowych, okazuje się, że to przekonanie w świecie zachodnim o odpowiedzialności Polski za Holokaust jest tak powszechne, że absolutnie no, wszystko to jest nieskuteczne. Natomiast polityka historyczna, która się w MSZ-cie pojawiła jako dosyć głośna w sensie medialnym, to była wywołanie dyskusji o celowości powstania warszawskiego. Bardzo dziwne, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych się zajmuje taką dyskusją, bo to jest dyskusja historyczna, może i w jakimś sensie potrzebna. Natomiast no, tu zaczyna ta instytucja funkcjonować jako pewien rodzaj takiego PR-u, który wywołuje różne takie nieraz kontrowersyjne kwestie, kontrowersyjne dyskusje, natomiast nie ma jakiejś planowości w działaniu i wydaje się, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście ważne decyzje w czasie polskiej prezydencji zostaną podjęte, bo jedną z takich ważnych decyzji jest takie wyznaczenie strategicznej ścieżki przez Merkel i Sarkoziego, żeby doprowadzić Europę do czegoś w rodzaju rządu gospodarczego, żeby panować nad wydatkami budżetowymi poszczególnych krajów, też nad podatkami. Myśli się również o sprzedaży tak zwanych euroobligacji. To są fundamentalne kwestie, jeśli bierzemy pod uwagę przyszłość Unii Europejskiej. Być może tego typu różne decyzje zapadną, ale zapadają one kompletnie jak gdyby poza udziałem Polski. Czyli ta prezydencja rzeczywiście sprowadza się do pewnej fikcji, która sprzedawana jest tutaj na gruncie polskim jako rodzaj wielkiego wydarzenia i prestiżu Polski w świecie czy w Europie. Oczywiście funkcjonujemy w sferze mitu, który jest użyteczny ze względu na zbliżające się wybory. Natomiast rządzących należałoby rozliczyć z tego, co postawili sobie jako cele, chociaż one są takie zupełnie niedookreślone, ale jakie cele były i które z nich zostały zrealizowane. No minęły 2 miesiące i konia z rzędem temu, który powie, który, jaki cel w ogóle został postawiony i jaki zrealizowany w tym zakresie.
No, tym bardziej, że dzisiaj pytanie o cele, o te priorytety, to jest pytanie po upływie 1/3 czasu naszej prezydencji, czyli można powiedzieć, że jest to pytanie przynajmniej o pół roku za późno. I kwestie teraz spierania się, czy gospodarka rolna, czy gospodarka morska, czy kwestie historyczne powinny być priorytetem naszej prezydencji. To jest moim zdaniem taka dyskusja, żeby o czymś rozmawiać w czasie prezydencji, gdy nie do końca wiadomo, na czym ta prezydencja ma polegać, bo do niej jesteśmy po prostu nieprzygotowani. Ubiegają dni i miesiące.
To raczej tu się trudno spodziewać, że coś się wydarzy. Tym bardziej nie należy się dać jak gdyby tak zwieść, że tam powiedzmy jakieś się zbiorą wielcy i jakoś będą mieli jedno czy drugie kurtuazyjne spotkanie. Po prostu trzeba by to wszystko widzieć w konkretach. Tutaj, tak jak mówiliśmy, te kwestie tak zwanej zmiennej prezydencji, to jest rzecz, która się wymyka jak gdyby spod czegoś, co byśmy nazwali realną władzą w Unii.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Radio Maryja, halo.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo.
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Aleksander. Chciałbym w związku z audycją zabrać głos.
Prosimy, panie Aleksandrze, jesteśmy na antenie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie pana profesora Rybę. To mój kolega z Hulu, starszy ode mnie. Ja przepraszam, że dzwonię z numeru zagranicznego, ale w Lubinie teraz jestem. Ze Skype'a po prostu. Chciałem prosić o modlitwę w intencji Ukrainy, Białorusi i Rosji. Modlimy się ciągle za Polskę, a przecież prezydencja nasza dotyczy również Ukrainy, która dryfuje między Unią a Rosją. Na Białorusi opozycja jest prześladowana. Rosja jest przed murzem chrześcijaństwa, moim zdaniem chroni Europę przed Chinami, islamem, ma broń, rakiety. Polska źle robi, że popiera Czeczenię i Kosowo zamiast Rosję i Serbię. Słowami sześcian. Takie jest moje zdanie. Także pozdrawiam serdecznie. Proszę o modlitwę w intencji Ukrainy, Białorusi i Rosji.
Dziękuję. Pozdrawiamy, panie Aleksandrze.
Modlić się zawsze trzeba za wszystkich sąsiadów. Natomiast co do tej oceny skomplikowanej sytuacji w Gruzji czy w Czeczenii, to należałoby taką przeprowadzić osobną analizę. Ona troszkę wymyka się spod dzisiejszej tematyki.
Kolejny telefon. Radio Maryja, halo. Prosimy bardzo. Halo.
Kolejny telefon. Radio Maryja.
Prosimy o wcześniejsze wyłączenie radioodbiornika. Halo, Radio Maryja. Szczęść Boże, kogo witamy? Jesteśmy
Anna
na ten.
Dublina.
Prosimy Pani Annę.
Witam serdecznie Pana Profesora i Ojca Redaktora. Panie Profesorze, może zbyt ogólnikowo, ale w nawiązaniu do tej prezydencji bardzo krótkiej, wydaje mi się, że jednak nie potrafimy wyciągać wniosków z historii. Proszę mnie sprostować, Pan jako znawca historii, bo jak ona uczy, Niemcy, nawet odwołując się do nie tak dawnych w końcu czasów jak I wojna światowa, co to zrobiono z Belgią, co to Niemcy zrobiły w czasie właśnie pierwszej wojny światowej z Belgią, to jest dla mnie bardzo jaskrawy obraz tego, co później się stało. Może to jest takie bardzo niewielkie uzupełnienie do tego, co pan profesor mówił, bo dla mnie ekspansja niemiecka w porozumiewaniu się z Rosją jest takim czujnikiem tego, co dzieje się z innymi ościennymi państwami. Ja pozwolę sobie zacytować króciutki taki na temat wolności. Później na końcu powiem, czyj to jest cytat. Wolność nie jest jednak ostatnim słowem. Wolność stanowi jedynie część historii i tylko połowę prawdy. Wolność to nic innego jak negatywny aspekt zjawiska, którego pozytywnym aspektem jest odpowiedzialność. Wolności grozi wręcz degeneracja w zwykłą arbitralność, o ile nie będzie przeżywana w kategoriach odpowiedzialności. Ten cytat pochodzi z książki pana profesora Wiktora Frankla. Z książki Człowiek w poszukiwaniu sensu. Wydaje mi się, że to jest ktoś, kto przeżył Holokaust, kto przeżył Auschwitz i wiedział, jaka jest ofiara świętego ojca Maksymiliana Kolbego. On był świadkiem tego. I tak trafnej definicji wolności nigdy nie spotkałam nigdzie w literaturze. I dla mnie jest to niezwykły wyznacznik tego, co dzieje się w tej chwili. Żeby zaanektować innych, trzeba ujednolicić coś. Dać im powód do tego, żeby oni zechcieli jakoś się utożsamić z tą jednolitością. I to ujednolicanie wszystkiego za wszelką cenę jest niezwykle niebezpieczne. Tu ktoś z moich, z przedmówców mówił właśnie na temat tych rautów. To tak jak Indianom dawano szkiełka, a oni oddawali złoto. Dla mnie jest to jakaś taka analogia. Może zbyt dramatycznie widzę te rzeczy, ale one są tak jaskrawe, że dostrzegalne nieuzbrojonym okiem. To taka refleksja. Dziękuję serdecznie i bardzo gorąco pozdrawiam pana profesora i księdza redaktora. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Pani tutaj odwołuje się do różnych elementów takiej historii dwudziestowiecznej, czy do polityki niemieckiej z czasów I wojny światowej i późniejszych elementów. No po prostu potrzebny jest realizm. Realizm jest potrzebny dla każdego, który ocenia w jakiś sposób tą politykę, powiedzmy, jest zwykłym obywatelem, ale tym bardziej dla tych, którzy stoją u steru nawy państwowej. No to w tym względzie to spojrzenie historyczne, takie retrospektywne i w przyszłość jest po prostu niezbędne.
Kolejny telefon, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Sebastian z Koszalina. Ja chciałem powiedzieć tyle, że Polska przystępując do Unii nie była przygotowana mentalnie, a szczególnie politycy, którzy zajmowali się wprowadzeniem Polski do Unii. Jeżdżąc po Europie, znając języki, w tej chwili kilka języków biegle opanowałem, po prostu zauważam, że polscy politycy mają takie poważne kompleksy w kontaktach właśnie z politykami z Unii Europejskiej, z tej części zachodniej. I wydaje mi się, że to jest cały problem właśnie polega na tym, że po prostu oni nie potrafią się porozumieć, mają, są zakompleksieni i po prostu no nie mają jakby siły przebicia w Parlamencie Europejskim. Myślę, że właśnie fundamentalną sprawą, żeby tą sytuację zmienić, to jest przede wszystkim właśnie wspieranie rodzin. Ja osobiście pochodzę z rodziny wielodzietnej, nas było czworo w domu i po prostu dzięki rodzicom wszyscy są wykształceni na wyższym poziomie i po prostu my w kontaktach z Europejczykami nie mamy żadnych kompleksów i rozumiemy sytuację, jaka jest w Unii Europejskiej lepiej niż średni Polak, można tak powiedzieć. I chciałem tutaj do naszego gościa jeszcze takie pytanie, bo tak jak ja obserwuję sytuację w Polsce, aktualne zadłużenie, które już w tej chwili osiąga ponad 800 miliardów dolarów, to czy nie widzi tego podobnie jak ja, że politycy zachowują się, szczególnie rządzący aktualnie PO, czy nie zachowują się w sposób taki, można powiedzieć, że ostatni gasi światło. Są w tej chwili nie mogą kraść w taki sposób wprost, tak jak to robił Kwaśniewski, czy tam inni, Piskorowski, czy inni politycy opcji właśnie liberalnych i lewicowych, tylko próbują się podlizać polityką właśnie państw ościennych, czyli właśnie Rosji, Niemcom, Francji i w ten sposób ugrać dla siebie jakieś stanowiska w Parlamencie Europejskim, ciepłe posadki, czy właśnie wprowadzić swoje dzieci na jakieś stanowiska prezesowskie w największych polskich firmach. Takie moje pytanie. Pozdrawiam. Przychodzę na odbiór. Szczęść Boże i do przodu po prostu.
Szczęść Boże, Panie Sebastianie.
No jest ten problem wielu polityków mniejszych krajów, w jaki sposób rozporządzać swoimi karierami w perspektywie dłuższej, kiedy dochodzi do tak zwanej emerytury politycznej. No i tutaj wielu widzi tę przyszłość dla siebie właśnie w strukturach europejskich, może nie tyle nawet, czy nie tylko w parlamencie, ale w Komisji Europejskiej, czy w różnych innych instytucjach. I w tym momencie, to ja mówiłem wcześniej, no, zaczyna być takie jak gdyby rozważanie, co jest istotne, czy jeśli będą ostro walczyć o interes swojego kraju, to będą później mile widziani na tych salonach europejskich, czy kiedy będą bardziej ulegli. W sposób oczywisty można postawić tezę, że ta uległość jest milej tam widziana. Nawet dobór tych urzędników, również tych najwyższych, jest raczej taki, że się bierze niekonfliktowych polityków z tej powiedzmy sfery, czy to weźmiemy to kwestie tego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy tej prezydentury, czy komisarzy. No i oczywiście jest to pytanie, czy my jesteśmy w stanie ocenić, czy ktoś walczy o interes własnego kraju, czy ktoś walczy o swoją przyszłość na tych wysokich stanowiskach, bo one są o wiele lepiej opłacane i bardziej intratne niż te krajowe.
48 minut po północy naszym gościem do godziny pierwszej jest pan profesor Mieczysław Ryba. Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Pierwszy jest...
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jesteśmy już na antenie?
Jesteśmy, kogo witamy?
Stanisław z Polski Centralnej. Witam ojca i pana profesora. I chciałem powiedzieć tak, że mało sobie kto z tego zdaje sprawy, ale aktualnie istnieją jakby dwie rzeczywistości. jedna ta prawdziwa i druga wirtualna, stworzona przez media. I żyjemy właściwie w tym świecie, wirtualnym, w takim tak zwanym matrixie. I naprawdę my ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Przygotowany jest rząd światowy i wszystko, co jest robione, to jest robione pod kątem tego rządu. Także cała polityka, jaka jest realizowana, to ona się nie bierze znikąd. Jest realizowana z całą premedytacją. I jeżeli chodzi, teraz ostatni raz do tematu, jeżeli chodzi o polską prezydencję w Unii Europejskiej, to czas tej prezydencji nie jest przypadkowy. Oczywiście chodzi o to, żeby tą prezydencję wybrać na taki okres, gdzie Platforma, kiedy wybory w Polsce i te wybory ma wygrać Platforma i ma po prostu dokończyć dzieła. A dokończenie tego dzieła to będzie to, że no właśnie będzie kolejny rozwój Polski i Polska jest postrzegana w świecie jako kraj narodowy, o wartościach chrześcijańskich, gdzie są cenione wartości, a te niestety rzeczy są przeszkodą na drodze do prowadzenia nowego porządku świata, rządu światowego, dlatego szczególny nacisk jest położony na to, żeby zniszczyć te wartości w kraju takim jak Polska. Dziękuję bardzo, pozdrawiam gorąco radio słuchaczy i ojca i pana profesora.
Z Panem Bogiem.
Znaczy o tym, że są te zagrożenia dla tożsamości religijnej czy narodowej we współczesnej Europie, o tym wiele mówiliśmy. Natomiast no, fakt jest faktem, że ta prezydencja przypada na kampanię wyborczą. Pół biedy, gdyby było tak, że na skutek tej kampanii bylibyśmy w stanie wymuszać od rządzących pewne realne zmagania o polski interes. Gorzej, jeśli to jest tylko po to, ażeby wykorzystać ten, no taki zgiełk medialny, który się wokół tego z pewnością pojawia, różnorakie wizyty i spotkania z znaczącymi postaciami, kurtuazyjne nieraz, i później przekłada się to na tak zwany lepszy wizerunek, a później na lepszy wynik wyborczy, który nie skutkuje no, czymś, co prezydencja, do czego powinna nas prowadzić, a powinna prowadzić do jakichś konkretnych celów w polityce. No to niestety jest duże zagrożenie. Wydaje mi się, że cała kampania wyborcza jest też i w sensie również kalendarza wyborczego ustawiona właśnie w takiej konfiguracji.
Kończąc nasze spotkanie, dziękując za dyspozycyjność, za przybycie do naszego studia, prosimy o kilka zdań podsumowania tych dwóch miesięcy polskiej prezydencji.
Problem jest fundamentalny, że na samym początku nie postawiono jakichś celów i priorytetów, które byłyby wiążące, a w szczególności nie widać pewnej kontynuacji prezydencji węgierskiej. Pamiętajmy o tym, że to doskonale wpisywało się w kontekst tego, co zmieniło środkowoeuropejską polityką, szczególnie w sytuacji, kiedy Zachód jest zajęty sam sobą. Zachód w tej chwili mniej ma czasu zajmować się centralną Europą, tymi krajami, peryferiami Unii Europejskiej, ze względu na potężny kryzys, który przeżywa. Może my go jeszcze tak nie widzimy, ale pamiętajmy, że to, co się działo i dzieje w Grecji, te wielkie protesty społeczne i bankructwo realne tego kraju, w Irlandii, w Hiszpanii, we Włoszech, to wszystko powoduje, że ten Zachód po prostu ma potężne problemy i musi sobie z nimi jakoś poradzić. Zasadniczo tutaj tymi krajami się nie zajmuje, jak również nie dostrzega nawet, że istnieje coś takiego jak prezydencja polska. To jest zupełnie marginalnie tam widziane. Co nie znaczy, że w tej sytuacji polskie państwo nie byłoby w stanie wykorzystywać nawet tych instytucji, które są, i tego przywództwa, które posiada, wszystko jedno w jakich uwarunkowaniach prawnych, po to, ażeby coś w Europie Centralnej wywalczyć. No chociażby tą wspólną politykę energetyczną, czy te linie energetyczne, które proponowali Węgrzy, czy wywalczyć chociażby równe dopłaty do rolnictwa, czy cokolwiek innego. Sytuacja wygląda w ten sposób, że bardziej ta nasza polityka przypomina takie naśladownictwo tego, co w Berlinie się wymyśli, łącznie z tym na przykład projektem rosyjskim, kiedy to no i prezydent, przede wszystkim prezydent powiedział, no, że wpisujemy się w pewien kontekst pojednania wschód-zachód, czyli krótko mówiąc realizacji tego wielkiego porozumienia między Berlinem a Moskwą. Oczywiście ono jest strategicznie dla nas niekorzystne, ale jak gdyby tego się nie dostrzega. Próba płynięcia na fali i próba wewnętrznego skonsumowania pewnych celów strategicznych niemieckich po to, żeby się pokazać, że to są polskie sukcesy polityczne. Polskie sukcesy polityczne na arenie międzynarodowej są wtedy, kiedy realizujemy polski interes, a nie wtedy, kiedy jesteśmy chwaleni, czy nasi liderzy są chwaleni na arenie międzynarodowej. Jak to niektórzy mówią, lepiej nawet jak nie są chwaleni, bo najprawdopodobniej wtedy o coś walczą i są mniej lubiani taktycznie. Tutaj nie było tego. Natomiast w kontekście polskiej prezydencji pojawiła się dziwna aktywność polskiego ministra spraw zagranicznych, który stosuje noty dyplomatyczne w celu uciszania krytyki, powiedzmy, która się pojawiła z ust ojca w Parlamencie Europejskim. Czy wykorzystuje, powiedzmy, swoje stanowisko po to, żeby w głośny sposób jakoś zachowywać się w przestrzeni tak zwanych blogów, czy tych różnych, prawda, forów internetowych. I takie skandalizowanie, czy też wywoływanie nadmiernych dyskusji przez ministra, czy przez ministerstwo, które powinno raczej w cichości realizować bardzo skrupulatnie pewne cele praktyczne, no jednak dowodzi na tego, że no tu nie mamy tych celów. Najnormalniej w świecie tylko jest to nastawione na to, żeby osiągać pewne propagandowe tutaj kwestie. A więc skoro te dwa miesiące nie tylko, że się nie objawiły sukcesami, no wakacje, ktoś powie, Unia Zachodnia ma potężne problemy związane z euro, ale nie ujawniły się właśnie jakieś programowe cele, do czego my dążymy. Co u końca tego roku będzie efektem lub minimalnym lub jakimś maksymalnym efektem tego zarządzania. Po prostu jak gdyby zapytać nie tylko przeciętnego posła, ale i to samo ministerstwo, to poza tymi wszystkimi wymienionymi po przecinku jakimiś celami, które bardzo ogólnie brzmią, nic konkretnego nie widać. I to jest to, co jest smutne, bo jeszcze na dodatek istnieje obawa, że ta kampania wyborcza, która w tej chwili istnieje, zostanie tylko cała ta prezydencja skonsumowana na użytek tej kampanii i nic poza tym, a więc w celach ściśle medialnych, a więc to, w czym ten rząd rzeczywiście osiąga sukcesy, bo w sferze PR-u, tak zwanego zarządzania wizerunkiem swoim własnym, to rzeczywiście tutaj są sukcesy, ale to nie są sukcesy kraju, tylko to są takie pragmatyczne, byśmy powiedzieli, partyjniackie osiągi, które niespecjalnie krajowi, dla kraju coś przynoszą. W związku z czym te spotkania ostatnie na szczycie Angeli Merkel i Sarkoziego bez obecności Donalda Tuska czy kogokolwiek z liderów polskiej polityki świadczą, gdzie jest nasze miejsce w całej tej układance. Czyli to było takie, nawet do zdjęcia nie zaproszono polskiego premiera, żeby pokazać, są wielcy liderzy, a tu jest jeszcze prezydencja, ktoś jakoś przynajmniej formalnie to wszystko mógłby reprezentować albo towarzyszyć. Tego nie ma, bo nikt się tym nie zajmuje, nie ma na to czasu, nie ma czasu na formalizmy, jest po prostu prosta decyzja, a my jakoś cicho wpisujemy się tylko w te wielkie projekty, które nie są projektami naszymi.
Bardzo gorąco dziękujemy za ten komentarz, za analizę. Trudno mówić polskiej prezydencji, bo niby jest, a jakoby jej nie było w Parlamencie Europejskim. Naszym gościem był profesor Mieczysław Ryba.